Dla mnie jest to wzór przede wszystkim do tego, żeby kształtować sobie mocnego człowieka. Tak on zwykle mówił. A co to znaczy kształtować mocnego człowieka? Przede wszystkim dobrze się wykształcić, nauczyć się swojego zawodu, tego, co robić dobrze dla Polski. No, starać się być właśnie uczynnym, starać pomagać się drugiemu człowiekowi i realizować się w tym życiu, to co jest możliwe.
Przypomnijmy akcję pod Arsenałem.
Po akcji pod Arsenałem Janek był ciężko torturowany. Najpierw 23 marca, jak został aresztowany, wykonano rewizję w mieszkaniu i znaleziono bardzo obciążający materiał. Ulotki, prasę, stemple z Polską Walczącą, cały zapas materiałów dotyczących małego sabotażu, część archiwum małego i też zapał palnik sygnałowy Signal z dywersji bojowej, więc to wszystko obciążało Janka i on tego 23 nad ranem o 4:30 z ojcem wyjechał i trafili bezpośrednio na Pawiak, ponieważ gestapo zorientowało się, że mają bardzo obciążający dowód, że ktoś jest to ważna osoba z podziemia, jeszcze nie było mowy, że to są szeregi, to od razu wzięto się za śledztwo. To jest dziwna sytuacja, ale na Pawiaku rzadko się zdarzała taka sytuacja, że od razu przeprowadzano śledztwo. Był wydzielony pokój prawdopodobnie na tym Pawiaku, gdzie gestapowcy od razu przystąpili do działania. Czyli przesłuchanie, oczywiście połączone z biciem, z torturami. I to był pierwszy dzień. Był dziadek bardzo zmasakrowany, co oczywiście w Kamieniach na Szaniec jest to dosyć dokładnie opisane. Nie muszę tego tutaj cytować. Następnego dnia śledztwo ustało, ponieważ dziadek był ciężko zbity. Zajęli się nim lekarze na Pawiaku. Tam kilku doktorów, między innymi doktor Śliwicki, doktor Lot. Oni się tutaj zajmowali właśnie pielęgnacją Janka przy pomocy również więźniów, czyli w tym czasie też więźniem był Stanisław Bytnar i inni, więc też jakoś się włączali w tę pomoc, żeby ratować Janka. No, śledztwo dalsze, no to Walejszucha, więc 25 i jeszcze 26 do momentu oczywiście rozpoczęcia akcji pod Arsenałem, gdzie wiadomo, zostało to dosyć też dokładnie przedstawione w Kamieniach na Szaniec. Później po akcji został odwieziony do mieszkania państwa Mirowskich na ulicę Ursynowską. To była willa państwa Mirowskich. Oczywiście bardzo blisko związani byli Stefan Mirowski, który, że tak powiem, wprowadzał grupę Tadeusza Zawadzkiego z Zośki do Szarych Szeregów, w tym oczywiście Janka Bytnara, no i do organizacji Wawer. I jego brat Tadeusz Mirowski, pseudonim Oracz. Oczywiście Oracz i później po wojnie Mirowski spoczywają na kwaterze batalionu Zośka. On przyjechał tutaj z Tadeuszem Krzyżewiczem, Buzdyganem, do tego mieszkania i zostali położeni na moment dosłownie na tych łóżkach. Przebywali pewną jakiś czas do momentu, kiedy się nie zorientowali, no, że można Janka przenieść do mieszkania profesora Gustawa Wódkę. To był profesor jeszcze z gimnazjum Stefana Batorego, który wykładał geografię. Bardzo był zaintrygowany zeszytami Jasia. To były naprawdę podobno fenomenalne zeszyty z różnymi wykresami, z przepięknymi mapami, już nie mówiąc tam o opisaniu. I profesor Gustaw Wódkę, który mieszkał przy Kazimierzowskiej 15, w tym mieszkaniu zresztą mieszkał Czarny Jaś ze swoim bratem, prawda, Tadziem. I tam został zorganizowany taki sanitariat. Przez te dni to funkcjonowało, przychodzili doktorzy, opatry, próbowali ratować, bo trzeba pamiętać, że Janek był w zasadzie zbity od pasa brzucha w dół dosłownie, no to było po prostu posiekane ciało. Do tego stopnia, że no, było trudno tym doktorom ratować. W pewnym momencie też przyszła Zdzisława Bytnar, która wróciła, dostała zawiadomienie, bo była też w Świętokrzyskiem. Tam była na tajnym nauczaniu, uczyła po prostu synów takiego miejscowego fornala i w pewnym momencie otrzymała taką wiadomość, że ma nie przyjeżdżać w Alei Niepodległości, tylko do zaprzyjaźnionej nauczycielki na ulicę Wiśniową. Tam się zatrzymała u naszej wspaniałej, bo to trzeba podkreślić, cioci Emilii Dziedzic, która była nauczycielką jeszcze znającą z czasów w ogóle Niekłańskich, czyli jeszcze lata 20., początek lat 30. Tam się zjawił Alek. Zjawił się Sem, zjawił się Kecher Kołczan i oni zaprowadzili prababcię do mieszkania Gustawa Wódkiego. Tadeusz wyszedł z tego pokoju i w pewnym momencie mówi tak, proszę nie płakać, żeby nie pogorszyć stanu Jasia. Proszę się starać, dzielnie zachować. No i oczywiście prababcia wyszła do pokoju Janka, zobaczyła go w tym stanie, jaki był i tylko się zapytała: syneczku, co cię boli? On tylko wystawił ten mały paluszek i mówił tak: tatuś żyje. I to była wiadomość, że mąż jest i po pewnym czasie się okazało, że został wywieziony jeszcze ze znajomymi do Auschwitz. Taki transport w maju 1943 roku. Po tej całej sytuacji jeszcze przychodziło szereg instruktorów, oczywiście przyszedł też Orsza, wybadać całą sytuację, jak wyglądało śledztwo na gestapo, bo przecież trzeba pamiętać, że również był aresztowany wcześniej chówcowy Pragi Henryk Ostrowski, u którego znaleziono adres Rudego i który również był odbity w akcji pod Arsenałem. No on oczywiście po tej sytuacji musiał się ewakuować z Warszawy do Lublina i tam objął potem komendę chorągwi lubelskiej, grup szturmowych. Wracając do Janka, no próbowano go w jakiś sposób, tutaj harcmistrz Jan Rosman, późniejszy komendant chorągwi warszawskiej, razem z Tadeuszem Zawadzkim starali się jakoś zaradzić sytuacji, jakoś próbować ratować tego Janka. No niestety Janka się nie udało uratować, zmarł w szpitalu wolskim, był już przyniesiony, to już nie żył po prostu. Natomiast ze Stanisławem Bytnarem,
pradziadkiem,
tak, to jest historia taka, że trzeba przypomnieć, że był legionistą w I wojnie światowej, także przeszedł szlak bojowy jeszcze z komendantem Piłsudskim, poczynając od Leandrów, starał się kształcić za wszelką cenę, był synem chłopów, półsierotą, bo pradziad zginął na statku wracając z Ameryki w czasach zaborów. Wielu ludzi jeździło no, po chleb na zarobek no, do różnych państw. No, Stany Zjednoczone były takim kierunkiem. I Staszek, nim się opiekowała prababcia, mimo że to pole było podzielone po różnych miejscach, bo tak to było organizowane w tych czasach galicyjskich, no, starała się jakoś, mimo tej biedy, wykształcić syna. I wykształciła. Jemu się udało. Trafił właśnie do Kańczugi, potem do Rzeszowa, do seminarium, trafił do Strzelca. Miał kontakt ze skautingiem, potem trafił do pierwszej brygady legionów i z tym legionami po prostu no, przyszedł kampanię. W Dęblinie walczył i został ciężko ranny pod Krzypopłotami w listopadzie 14 roku. I była taka sytuacja, że kompanii, którzy tam byli, jeden postanowił się z nim pożegnać. Ale jak go pożegnał? Chwycił go za rękę, poczuł, że ciepło, że on żyje. No to prędko po sanitarkę. Pradziadek Stanisław, pseudonim zresztą Mściwój, kapral, jak się dowiedziałem z dokumentów Centralnego Archiwum Wojskowego, przeszedł właśnie tę kampanię pod Dęblinem i potem został ranny pod Krzywopłotami. I stamtąd sanitarka go wywiozła. On był dwukrotnie ranny zresztą w tej bitwie. Obudził się w szpitalu w Pradze. Oczywiście jego mama, czyli Katarzyna z Chmurów-Bytnarowa, znalazła go na listach strat. Także proszę sobie wyobrazić, jak matka, która miała jedynego syna, bardzo to głęboko przeżyła i w pewnym momencie już jako rekonwalescent, inwalida wojenny, nagle zjawia się w Krakowie i nagle słyszy tę dobrą wiadomość, że jest. Pan Bóg go ocalił. Zapisuje się do seminarium nauczycielskiego, prowadzonego, właściwie to było takie pedagogium, kierowane przez Henryka Rowida. No i w tym pedagogiem była również Zdzisława Bytnar, która się tam kształciła. Tam się poznali, tam się pokochali. I tam pan Henryk Rowid powiedział słynne słowa: idźcie i niećcie Polskę. Temu pierwszemu rocznikowi Polski niepodległościowej. I w pewnym momencie no, wielka radość do odzyskania niepodległości i poszli w tę Polskę, byli. W powiecie radomszczańskim prababcia była w Woli Wydrzynej i zaczęli podnosić te jednoklasowe szkoły, potem w Niekłaniu. Pradziad przekształcił ją do godności siedmioklasowej szkoły powszechnej. Mało tego, dzieci jeździły po różnych ciekawych zakątkach Polski, to do Gdyni, prawda. I pradziad był oczywiście kierownikiem tej szkoły. Kształcili się pod kierunkiem profesor Marii Grzegorzewskiej. Była zawężona tutaj w Warszawie ćwiczeniówka, którą zresztą pradziad prowadził. Prababcia miała z kolei szkołę na Ząbkowskiej, też dla biednych dzieci z okolic Annopola, Tarchomina, dosłownie z takich drewniaków, bardzo biedni. Nie dość, że wykształcenie, to jeszcze sprawy tutaj społeczne. Na to uwrażliwiała swoich też nauczycieli. Jeśli chodzi o warunki polityczne, no to byli oczywiście związani z marszałkiem Piłsudskim, byli Piłsudczykami. No u Jasia był portret marszałka Piłsudskiego, wisiał. Później przyszła wojna, więc tajne nauczanie, w tym pradziad uczestniczył. Tutaj oczywiście to aresztowanie, obóz koncentracyjny w Auschwitz. No i z jednych z ostatnich transportów on wyszedł i na terenie Niemiec już odnowiła mu się rana z I wojny światowej i zginął na terenie Bawarii w kwietniu 1945 roku, czyli dosłownie tuż przed końcem wojny. Pisał listy po niemiecku, bo wiadomo, że w kancelarii Auschwitz pisano listy w tym języku, a nie po polsku. One były kierowane, zwykle adresowane na Katarzynę Bittner, czyli matkę, ale zwykle w liście były informacje dla żony.
Dotrwały do dzisiaj te listy?
Tak, mam kilka takich listów. Są naprawdę przejmujące, jak się je czyta.
Historia pana rodziny jest fascynująca. Widzę, że poznał ją pan w detalach i chyba cały czas zgłębia.
Cały czas, bo stale coś odkrywam na nowo i przede wszystkim to, że jeszcze żyje grono przyjaciół. No i jest ta pamięć również i po pradziadkach, którzy naprawdę, muszę powiedzieć, to może czy się to rzadko zdarza, ale naprawdę rodzina bardzo zaangażowana w konspirację, bo pradziad tajne nauczanie, prababcia tajne nauczanie, później grupy szturmowe Szarych Szeregów i OS Jerzy, kiedy w Komendy Głównej Armii Krajowej, plus jeszcze przez jakiś moment pluton Alek Kompanii Rudy Batalion Zośka, to też odkryłem w dokumentach rodzinnych, potem kierowniczka harcerskiej Poczty Polowej w Powstaniu Warszawskim, więc no i więzień obozów jenieckich, które bardzo też przeżyła. No i Janek i Dusia to też, wiadomo, konspiracja.